ceny są już zawyżane przez deweloperów, tak naprawdę no, oni na tym zarabiają, zarabiają ile mogą. Czyli zarabiają tyle, ile zapłaci klient, który już jest przymuszony, żeby gdzieś mieszkać.
W tych zwolnieniach boimy się tych zwolnień. Ostatnio choćby Levi's, który w Polsce miał chyba 650 osób zwalnia, więc ogromna fabryka. Coca-Cola, ogromne firmy, które już naprawdę na potęgę, dawniej się o tym tak mówiło, że być może, ale dzisiaj giganci zwalniają.
Jeszcze będzie zdrowy, niezdrowy, czy w ogóle będziesz pracował, czy będzie Polska, czy nie wiem, czy będzie tutaj jakiś inny kraj? Bo już teraz to nie wiadomo, patrząc na naszych wschodnich sąsiadów. Ostatnie półtora, dwa miesiące obserwuję, że pojawiły się mieszkania 390, 420, 430, ani rezerwacji, ani kupione. Dlaczego? Bo ludzi nie stać, tak jak mówisz, na te mieszkania.
A Armagedon nadciąga i najgorsze jest przed nami, czy jesteśmy już w środku tego złego?
Także czy Armagedon idzie? Myślę, że niestety nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Myślę, że Armagedon będzie upadłościowy.
To główny przychód państwa generują mali przedsiębiorcy, tacy jak ty czy my. Natomiast nasi obywatele też, w mojej cenie, przyzwyczaili się już do takiego łatwego życia, tak jak się mówi, na koszt skarbu państwa. A niestety skarb jest pusty, z tego co wiem.
Także oczywiście nie chcę być złym prorokiem, ale żeby ludzie jednak nie wyszli na ulicę i żeby nie zaczęły się strajki, protesty i wielka fala niezadowolenia.
Więc rata mieszkania, niania, jakaś rata leasingowa za auto, no to proszę Państwa, no ile trzeba zarabiać, żeby to utrzymać, tak?
Zapraszam na spotkanie z topowymi przedsiębiorcami 8-10 września w hotelu Heron Life Hotel, pięciogwiazdkowy hotel, który zbudował Andrzej Wiśniowski. Czy temat samotności przedsiębiorcy jest Ci znany? To tutaj 8-10 września po raz kolejny tworzymy rodzinę biznesową, gdzie na pierwszym miejscu stawiamy na relacje. Tutaj nic nie sprzedajemy, bo najważniejsi są ludzie. 3 dni topowi przedsiębiorcy, wiedza od najlepszych z branży i czas na relaks. Niezależnie od tego, jak duży jest Twój biznes, zapraszam Cię właśnie w to miejsce i mam nadzieję, że zobaczę się z Tobą. Do zobaczenia, cześć.
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wyjątkowi goście. Widzieliśmy się z Marcinem chyba 2 lata temu prawie, ale na wstępie Marcin Ostaszewski i Sebastian Mikulewicz. Dwóch takich prawników, których znam, lubię, cenię, bo dużo o Was też w mediach się pisze, jako zawsze gdzieś tam te nagrody, ale fajnie, że dzisiaj będziemy mogli merytorycznie porozmawiać, bo chyba zjedliście zęby na pomaganiu firmom i to jest dzisiaj najważniejsze, bo nie bez przyczyny się spotykamy. Co chwilę, jak się słyszy, pyta o firmy, to firmy mają naprawdę problemy. Kiedyś to się tak mówiło, że może będzie niektóre, a dzisiaj transport, wiele osób, które gdzieś tam znamy, mówią, że naprawdę są te problemy. I chciałbym o tym dzisiaj porozmawiać. Wiem, że też założyliście kanał w międzyczasie Prawo Władnie na YouTubie, gdzie dzielicie się wiedzą właśnie z Waszej tutaj dziedziny życia, więc też podlinkuję, ale przede wszystkim no dzisiaj musimy działać, żeby pomagać firmom, więc cieszę się, że wpadliście do mnie.
Cześć, witaj Łukaszu.
No,
muszę powiedzieć tak, że kanał to dzięki Twojej inspiracji, dzięki chyba przede wszystkim Twojej pomocy nam się udało rozwinąć. Także wielkie tutaj podziękowania z naszej strony dla Ciebie, no bo tylko dzięki Tobie ten kanał istnieje.
Przejdźmy do tych pytań, bo to jest dla mnie ważne. Marcin, właśnie 2 lata temu prawie rozmawialiśmy, że wtedy jesteśmy w przedsionku tego kryzysu i jak to jest dzisiaj właśnie? Trochę na wstępie powiedziałem, czy rzeczywiście ten Armagedon nadciąga i najgorsze jest przed nami, czy jesteśmy już w środku tego złego?
No, jak rozmawialiśmy wtedy, mówiliśmy, że są problemy, są upadłości, są restrukturyzacje. Byliśmy w czasie, powiedzmy, pandemicznym, popandemicznym, natomiast teraz, wychodząc już po tych wszystkich problemach, myślę, że ten Armagedon, o którym mówisz, upadłościowo-restrukturyzacyjny, myślę, że trwa i coraz więcej przedsiębiorców korzysta z restrukturyzacji upadłości. Jeżeli chodzi o same statystyki, patrząc na zeszły rok, to otworzyło się ponad 4000 restrukturyzacji. Mówimy też tutaj o tych restrukturyzacjach uproszczonych, o których często mówimy w wywiadach. No cóż, no branże, które są bardzo zagrożone, które były zagrożone w 2023 roku, przetwórstwo przemysłowe, branża budowlana, handel. Myślę, że może Armagedon to za duże słowo, ale na pewno coraz więcej przedsiębiorców sięga po upadłości. Jak widzieliśmy przez ostatnie 2 lata tą ścieżkę restrukturyzacyjną, tak teraz niestety z Sebastianem obserwujemy, że coraz więcej przedsiębiorców nie daje rady i jednak składa wniosek o ogłoszenie upadłości, albo nawet dzieją się rzeczy gorsze, czyli przedsiębiorcy, którzy byli w restrukturyzacji, mówią nam wprost, że ja już nie jestem w stanie dalej ciągnąć tego biznesu, nawet jak się zrestrukturyzowałem i myślę poważnie o tym, żeby ogłosić upadłość. Nawet same statystyki, chyba jeżeli się nie mylę, ponad 300 tysięcy przedsiębiorców w zeszłym roku zlikwidowało działalność, czy upadło, czy po prostu wykreśliło swój wpis w CEDIG-u. Także czy Armagedon idzie? Myślę, że niestety nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Myślę, że Armagedon będzie upadłościowy i nawet teraz, nawet mając możliwość tej restrukturyzacji, myślę, że będzie coraz więcej firm myślało jednak o upadłości, nie tylko o restrukturyzacji, chociaż ten trend był do tej pory raczej zwyżkowy, jeżeli chodzi o restrukturyzację. No cóż, no, trzeba się przygotować na to. No, patrzymy na ręce, co robi rząd, zastanawiamy się, jak, w którą stronę będzie jeszcze rynek nieruchomości, rynek spożywczy, ciągłe jakieś problemy, czy to dostawy związane ze zbożem, zmiany legislacyjne, zmiany z Zielonym Ładem. No, problemów, które ma polski przedsiębiorca, czy polski rolnik jest bez liku.
Wyszukasz też, trzeba powiedzieć, że ostatnie 8 lat dla polskiego przedsiębiorcy nie było najłatwiejszym okresem. No niestety rządy, które były, bardziej skupiły się na rozdawaniu pieniędzy socjalne niż na promowaniu polskiej gospodarki czy polskich małych przedsiębiorców. A musimy pamiętać o tym, że to jednoosobowe działalności gospodarcze i można powiedzieć spółki z o.o. to jest można powiedzieć 80-90% polskiego biznesu, gdzie wszyscy patrzą na Orlen, na Grupę Lotos, na ich przychody. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że to główny przychód państwa generują mali przedsiębiorcy, tacy jak ty czy my, którzy zatrudniają inne osoby, które płacą podatki, a nie szukają optymalizacji czy uciekają w dywidendy do krajów trzecich. Więc powiedzmy tak, mamy nowy rząd, minęło 100 dni. Ciężko w 100 dni naprawić to, co było, można powiedzieć, w jakiś sposób zamrożone albo psute przez ostatnie 8 lat. Każdy mówi, no dlaczego przez 100 dni? No dajmy sobie chwilę, tak? Natomiast my też widzimy jakby jeden tutaj szkopuł, że na razie, czy w instytucjach finansowych, czy w rządzie, no nie ma tych specjalistów, którzy by weszli i którzy by próbowali pomóc przedsiębiorcom. Na razie są wybory na nowych prezesów, na nowe zarządy, natomiast no, przedsiębiorca te 100 dni musi już jakoś funkcjonować, prawda?
No właśnie, dokładnie tak jak mówi Sebastian, trzeba dać trochę czasu i to nie jest takie proste, żeby wejść i posprzątać w 100 dni. Zobaczmy, co się będzie działo na przestrzeni pół roku, rok, jak już będą nowe władze w nowych spółkach, uporządkujemy rzeczy prawne i podatkowe.
No dobra, a powiedzcie mi, bo cały czas się mówi o zwykłych ludzi, jak piszą też w komentarzach, że cały czas słyszymy o tych zwolnieniach, boimy się tych zwolnień. Ostatnio choćby Lewis, który w Polsce miał chyba 650 osób zwalnienia, więc ogromna fabryka. Coca-Cola, ogromne firmy, które już naprawdę na potęgę, dawniej się o tym tak mówiło, że być może, ale dzisiaj giganci zwalniają i gdzie się nie słyszy, właśnie ostatnio rozmawiałem z firmami z transportu, szykują się zwolnienia. Z wielu dziedzin szykuje się. I czy rzeczywiście tak jest, że padnie właśnie ta gospodarka, że będziemy mieli masowo zwolnienia i ludzie przestaną mieć pracę? No bo tak trochę się boję, czy nie będzie takich lat 90. jak to było, no, że wielu straciło pracę, tej pracy nie było, bezrobocie rosło.
Znaczy wiesz, też trzeba powiedzieć, że przez ostatnie 5-6 lat był rynek pracownika. Teraz ten rynek fluktuuje i dla przedsiębiorców, może można powiedzieć dzięki Bogu, wraca rynek pracodawcy, a nie pracownika, gdzie już pracodawcy mogą też narzucać jakieś warunki, a nie, że pracodawca muszą szukać pracownika przez miesiąc, dwa, trzy, cztery, bo się nie opłacało pracować. To też o tym pamiętajmy, tak, że były tak duże zasiłki, tak duże pomoc społeczna państwa, że niektórym po prostu nie opłacało się pracować. Tak? A tak jak mówisz, z drugiej strony też należy zwrócić uwagę, że na przykład jak wchodzimy do sklepu, ja wczoraj byłem przykładowo kupić buty, no to są sklepy takie powiedzmy markowe, tak, w których te buty są na półkach, ale mamy sklepy, które oferują już sprzedaż na zasadzie takiej, że wybierasz sobie na ekranie i przychodzisz za dwa dni i masz te buty, które wybrałeś. Czyli producent produkuje mniej tych butów, bo one są gdzieś na magazynie centralnym, są dostarczane do punktu, wybierasz jeden, wracają, do kolejnej osoby jadą, nie wiem, z Warszawy do Bydgoszczy czy gdziekolwiek. Po pierwsze, nie potrzeba tak dużo salonów obuwniczych. Po drugie, magazyny są puste, więc też nie trzeba produkować. Można powiedzieć, że taki korporacjonizm już wchodzi, czyli mniej produkujemy, mniej tracimy tej energii na produkcję produktu, sprzedajemy w sumie jeden do jednego, tak? I tutaj jakby mi się wydaje, że czy algorytmy, czy systemy, te wszystkie zarządzania takie zewnętrzne zrobiły to, że po prostu będzie potrzeba mniej pracowników takich technicznych, fizycznych do obsługi nas jako konsumentów i może z tym to jest właśnie związane. Wiesz, grupa Lewis można powiedzieć, oni szyli w Polsce część swojej jakby odzieży, natomiast też wiemy, że szyją w innych krajach, bardziej opłacalnych, jeżeli chodzi o siłę roboczą czy o materiały. No i myślę, że tutaj chyba to wygrało, tak? Przede wszystkim koszt pracownika.
Ale tu mówisz też o bardzo ważnej rzeczy, która zmieniła świat, mianowicie chyba też kwestie związane z e-commerce'em, dlatego że w czasach pandemicznych przestawiliśmy się na sprzedaż internetową. Te sklepy takie stacjonarne też już nie są w takiej ilości potrzebne. Ludzie się przyzwyczaili do tego, że wybierają, klikają, kurier im przywozi pod drzwi i tyle. Więc takie, wydaje mi się, że takie branże jak handel jednak będą się przestawiały na e-commerce i będą zamykały sklepy i swoje placówki, co wiąże się oczywiście naturalną konsekwencją z zwalnianiem pracowników i już tego nie zatrzymamy. Spójrzmy też na drugi przykład, to jest branża IT, która w czasach, powiedzmy, ostatnich 2-3 lat była bardzo mocno napompowana. Programiści mieli co robić, bo trzeba było robić nowe systemy, cyberbezpieczeństwo w internecie. Wszystkie spotkania odbywały się w internecie. Nie było takich stacjonarnych spotkań, więc ta branża bardzo mocno rozkwitła i ceny za usługi jednostkowe, za godzinę pracy programistów były coraz wyższe. Natomiast teraz branża IT przeżywa bardzo poważny kryzys. Widzimy to szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Ten kryzys przyszedł już też do Polski. Stawki wróciły do stawek przed, że tak powiem, 2020 rokiem, więc ta branża też na pewno teraz przeżywa problemy i czytam o tym często w internecie. Natomiast to wynika z tego, że te wszystkie moduły, systemy się już przyjęły, ta praca się przyjęła, no i tak będzie, już jakby nie uciekniemy od tego, niestety trzeba się to przygotować.
Oni będą, no to pozbawienie pracy, to rzeczywiście, tak jak mówili, dochód podstawowy, no bo gdzieś ludzie muszą zarabiać. Dzisiaj, jak ktoś powiedział, Polska już nie jest tanim krajem, tutaj życie jest bardzo drogie, no to jak cię zaczną tak zwalniać masowo, bo tu nie będziesz potrzebny, tu nie będziesz, to pada, małe firmy padają. Trochę też podwyżki prądu, inne rzeczy, które nas też czekają pewnie. No co spowoduje, że będzie wysyp ludzi bezrobotnych, no to co z nimi?
Mi się wydaje, że będziemy mieli tutaj dylemat Wielkiej Brytanii. Czyli Wielkiej Brytanii przed Brexitu, w której 70% stanowisk pracy było objętych przez Polaków, Bułgarów, Rumunów, którzy zastępowali Anglików, którym nie opłacało się, tak jak powiedziałem ci, pracować, tak? Bo mieli takie zaplecze socjalne z państwa. W momencie, kiedy nastąpił Brexit, wszyscy mówili, no wyjadą Polacy, wyjadą Rumunii, nie będzie miał kto, nie wiem, sprzątać, wynosić śmieci. Jednak się okazało, że ten rynek brytyjski, można powiedzieć, się cofnął. Pracownicy, którzy byli na socjalu, czy ten styl stracili, czy już go nie chcą brać, wrócili na te stanowiska, które opróżnili ci pracownicy zagraniczni. Więc mi się wydaje, że póki Polska będzie korzystała z taniej siły roboczej ze wschodu, to ten problem może narastać dla naszych obywateli. Natomiast nasi obywatele też, w mojej ocenie, przyzwyczaili się już do takiego łatwego życia, tak jak się mówi, na koszt skarbu państwa, a niestety skarb jest pusty, z tego co wiem.
No i do tego, co jeszcze mówi Sebastian, no to chyba warto dodać, że jeżeli tak się stanie, jak teraz tu rozmawiamy i faktycznie ludzie zaczną tracić pracę, państwo no nie jest w najlepszej sytuacji gospodarczej. Przykład tego ostatniego głosowania w zakresie kwoty wolnej od podatku, kwoty 60 tysięcy złotych dla przedsiębiorców, to skończy się tak, że oczywiście nie chcę być złym prorokiem, ale żeby ludzie jednak nie wyszli na ulicę i żeby nie zaczęły się strajki, protesty i wielka fala niezadowolenia. Oczywiście oberwie się tutaj nowemu, że tak powiem, rządowi, natomiast no, czy to są problemy obecnego rządu? Uważam, że to jest problem zapaści gospodarczej przez ostatnie 8 lat.
To jest rzeczywiście to pokłosie tego, co się działo przez tyle lat. A co z branżą, która jest sexy u nas w odcinkach nieruchomości? Czy u Was też widać zwiększona liczba upadłości? Co sądzicie w ogóle, czy siądzie ta deweloperka? Bo co chwilę się słyszy nawet projekt o ustawie antyfliperskiej, co chwilę, że jednak, no sami wiecie, będąc tu w Warszawie, mieszkania są bardzo, bardzo drogie i to, jak ktoś mówi, że gdzieś na świecie są droższe, nawet sprawdziłem, że w Niemczech i w ogóle w dużych miastach, na stolicach są często tańsze niż w Warszawie, więc według mnie one i tak są bardzo drogie, ale już nieważne od tego, zwykły konsument, dwie osoby pracujące w korporacji, nawet dobrze zarabiające, dzisiaj nie mogą sobie kupić mieszkania dla rodziny, nie wiem, 80 metrów, bo to kosztuje 2 miliony z wykończeniem, no trochę przesada, nie?
Wiesz, Łukasz, ja bardzo śledziłem w zeszłym roku wzrost cen mieszkań w Warszawie. Z różnych powodów. Natomiast kwestia jest taka, że można powiedzieć, dopóki działał kredyt 2%, to na rynku nieruchomości, czy to na różnych serwisach internetowych, nie było mieszkań poniżej 511 tysięcy. Nawet jak się wchodziło na stronę deweloperów, to wszystkie mieszkania do 511 tysięcy albo były zarezerwowane, albo kupione. Natomiast skończył się kredyt 2.0. Ostatnie półtora, dwa miesiące obserwuję, że pojawiły się mieszkania 390, 420, 430, ani rezerwacji, ani kupione. Dlaczego? Bo ludzi nie stać, tak jak mówisz, na te mieszkania. A z drugiej strony mieszkanie w Warszawie na Białęce, które kosztuje 17 tysięcy za metr kwadratowy, no to jeżeli młodzi ludzie, mówię młodzi, tak, kupują mieszkanie 45 metrów i takie mieszkanie gdzieś jest w cenie 800 tysięcy, no to przepraszam, ale kogo na to stać? A 45 metrów to nie jest mieszkanie, może ktoś się z Państwa obrazi, rozwojowe dla rodziny, gdzie jest dwójka dzieci, często jakaś babcia, która pomaga, bo powiedzmy sobie szczerze, ludzi teraz nie stać na to, żeby jeszcze wynająć nianie, której zapłacą 1500, 2 czy 3 tysiące miesięcznie za to, że jak oni pójdą do pracy, to te dzieci odwiozą do szkoły, czy odbiorą ze szkoły, czy zajmują się tymi dziećmi, bo sami wiemy, jak długo pracujemy, tak? Jeżeli ja wiem, że wychodzę z domu chwilę po 7, a często wracam o 21, 22, to tylko przez to, że moja żona, małżonka jest w stanie tymi dziećmi w międzyczasie gdzieś tam operować, no to mamy ten luksus, że nie musimy zatrudniać niani, tak? Ale dużo moich znajomych, czy adwokatów, czy różnych przedsiębiorców, no niestety musi wynająć taką nianię i to są niemałe koszty, mówię, to jest 2000 w górę, tak? Słyszałem nawet ostatnio, że 5-6 tysięcy niani już teraz sobie krzyczą za, można powiedzieć, pełen dzień opieki nad dziećmi. Więc rata mieszkania, niania, jakaś rata leasingowa za auto, no to proszę Państwa, no ile trzeba zarabiać, żeby to utrzymać, tak? Drudzy mówią, wyjedź z Warszawy, będzie taniej. No ale będzie taniej, ale koszty masła, koszty chleba, koszty paliwa wszędzie są te same. Od tego nie uciekniemy, tak? Jedyne to, co Warszawa jest w mojej cenie droższa, no to jest kwestia tego lokalu, tak? No i niestety, w naszej ocenie, tak jak z Marcinem ostatnio rozmawialiśmy, będzie u nas prawdopodobnie model berliński, czyli wielkie korporacje, które wiemy, że wykupują teraz po 500, 600, 700 mieszkań zachodnie i wynajem dla Polaków tych mieszkań po mniejszych cenach, bo ich jest stać, cenę takiego mieszkania rozłożyć sobie na 10-15 lat, zwrot w takiej nieruchomości, tak? Bo powiedzmy sobie, osoba, która inwestuje w mieszkanie, czyli pod wynajem, to liczy tak, żeby w ciągu 10 lat z wynajmu to mieszkanie mu się zwróciło, tak? Czyli po 10 latach dopiero zaczyna, można powiedzieć, zarabiać na mieszkaniu, no już nie licząc wzrostu wartości rezydualnej tej nieruchomości. Więc kwestia jest taka, że w naszej ocenie rynek nieruchomości jest w Warszawie przelicytowany, ceny są już zawyżane przez deweloperów, tak naprawdę no, oni na tym zarabiają, zarabiają ile mogą. Czyli zarabiają tyle, ile zapłaci klient, który już jest przymuszony, żeby gdzieś mieszkać.
I dzisiaj informacja prasowa z rana jest taka, że średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie przebiła 20 tysięcy złotych. No więc jesteśmy już po prostu w kosmicznej bańce mieszkaniowej. Rozmawiając z naszymi klientami, inwestorami w nieruchomości, wiemy też, że oni już jakby przestali interesować się rynkiem warszawskim. Oni przestali inwestować tutaj w Warszawie, bo po prostu jest to nieopłacalne. Każdy sobie liczy tak, że jeżeli kupuje te mieszkania, powiedzmy te pakietowe, mówimy o naszych inwestorach polskich, to oni kupują to, bo chcą zarobić i na wynajmie, ale też na tym, żeby ta nieruchomość wzrastała i żeby oni o tym zarabiali, jeżeli chodzi o wartość nieruchomości. Natomiast Warszawa w mojej cenie już przebiła taką bańkę, że no nie opłaca się inwestorom warszawskim już tutaj inwestować. I to, co słusznie mówi Sebastian, w mojej ocenie fundusze inwestycyjne zagraniczne mają niby mieć regulacje, żeby był zakaz kupowania pakietowych mieszkań, ale wiemy doskonale, że fundusze czy skandynawskie są w stanie kupić 300 mieszkań naraz. No więc mało jest, myślę, w Polsce takich funduszy, które kupują takie pakiety mieszkań. Rynek nieruchomości się nie skończy, ale czy warto kupować w Warszawie, czy inwestorzy będą inwestować tutaj? Myślę, że to jest bardzo już drogi rynek.
Też mi się tak wydaje, tutaj się zgadzam. No i czekamy cały czas na te spadki i jakoś nie widać cały czas rekordy, nie? Od 2 lat mówimy, będą spadki.
My już wiemy, że Białołęka, Tarchomin, cena minimalna 17 tysięcy za metr. No więc o czym mówimy?
Przegięcie. No, tutaj też na Ursynowie, gdzie jesteśmy, dziura w ziemi 18 tysięcy za, wiesz, za 2,5 roku blok powstanie. Nie? I to taki zwykły, nie masz tam żadnych fajerwerków, więc jak wykończysz za 2000 też, to ponad 20 parę za dziurę, która jeszcze, czy powstanie nawet blok, nie? To jest przerażające.
Cena na Żoliborzu, mogę Ci powiedzieć, nowego mieszkania deweloperskiego 22-26 tysięcy za metr, mieszkanie już urządzone już 30 tysięcy w górę za metr.
Szok. No dobra, a powiedzcie mi, jeszcze jesteśmy teraz przy tych firmach, czy kolejne podwyżki, które mają być między innymi prądu, ale też skończył się VAT w ogóle, znaczy wrócił na gastronomię na przykład, to czy ma być, czy według Was to jeszcze zmiecie kolejne firmy, bo dużo firm mówi, że jak ten prąd będzie taki drogi, chyba koło wakacji ma być wzrost, no to wiele gastronomii, wiele osób, które, no jest to kluczowy jakiś czynnik, po prostu też się nie wytrzyma i zaczną się zamykać.
No wiesz co, największy problem jest z prądem, to jest ten, że musimy go używać. Jesteśmy społeczeństwem, można powiedzieć, zdigitalizowanym na tą chwilę. Nie możemy już wyłączyć zmywarki, nie możemy wyłączyć pralki, nie możemy wyłączyć klimatyzacji, nie możemy wyłączyć już niczego, tak? I tak naprawdę idąc do restauracji, tego wszystkiego też oczekujemy od tego restauratora. I do nas wielu restauratorów się zgłasza, czy nawet może nie restauratorów, można powiedzieć, że piekarnie, to są też duży problem ich, no bo oni jednak odpiekają na podstawie tego prądu, tak? Kiedyś gazu, teraz prądu. No i kwestia jest taka, że mówią do nas, no to zróbmy restrukturyzację tych naszych zadłużeń, ale jak możemy zrobić restrukturyzację rachunku za prąd, jak to za chwilę odłączą ten prąd, tak? Więc tu jest problem. Można oczywiście restrukturyzować zobowiązania finansowe jakieś inne, czy to bankowe, czy to do dostawców. Jednak takie media jak prąd, woda, no to ciężko jest restrukturyzować. A poza tym, no w naszej ocenie, tak jak z Marcinem czyliśmy, że jeżeli prąd zdrożeje o 10%, to trzeba liczyć, że będzie około 18% więcej upadłości. Nie mówimy o restrukturyzacji. Bo już ci przedsiębiorcy są na granicy wypłacalności.
Jeżeli chodzi też o branżę gastronomiczną, ostatnio czytałem jedno opracowanie, że pieniądze z KPO mają trafić do PARP-u. I PARP szykuje możliwość dofinansowań dla branży gastronomicznej, że będzie można składać wnioski, coś na kształt tego PFR 2.0 poprzednio. Więc branża gastronomiczna ma ten, powiedzmy, luksus, że KPO przewiduje to, że będzie nowa pula pieniędzy i przez PARP będzie można takie wnioski, dofinansowanie składać i starać się o te rzeczy. Natomiast to jest dosłownie informacja sprzed, powiedzmy, kilku tygodni. Miałem gdzieś w rękach to opracowanie. Nie wgłębiałem się stricte w przepisy, więc jak to będzie wyglądać, zobaczymy w praktyce.
I to też takie ratowanie na siłę, no bo jak firma sama się nie jest w stanie uratować, to znowu dopalimy ją na
chwilę. Znowu jakiś zastrzyk pieniędzy z zewnątrz. Wiadomo, jak to wygląda. Nie zawsze to ratuje firmę realnie od środka, bo to jest... Znowu pieniądze zewnętrzne.
Mhm. No dobra, no to powiedzcie mi, firmy, jak mają problemy, to co powinny zrobić? No ja z serca gdzieś tam walczę o Polskę, a polskie firmy wspieramy, wy też wspieracie, więc co powinniśmy zrobić, bo wiem, że no może możecie powiedzieć, są te narzędzia dzisiaj, one jak kiedyś rozmawialiśmy, są bardzo dobre dla przedsiębiorców, tak? Więc może od początku, czym jest restrukturyzacja i jak można dzisiaj pomagać, szczególnie dzisiaj tym firmom, czy coś się zmienia na przestrzeni lat?
Wiesz, Łukasz, restrukturyzacja, o której my bardzo często mówimy, to już jest ta najdalej idąca restrukturyzacja, czyli można powiedzieć restrukturyzacja zobowiązań, restrukturyzacja przez doradcę restrukturyzacyjnego, czy restrukturyzacja prowadzona w formule postępowania sanacyjnego przez sąd. Natomiast my zawsze radzimy wszystkim przedsiębiorcom, aby usiedli u siebie w domu, wzięli kartkę i podliczyli koszty niezbędne, jak również koszty zbędne, koszty dookoła biznesu. I to, co mówimy jak mantrę chyba od, nie wiem, 3 czy 4 lat, ten święty, już można powiedzieć, skuter wodny, tak? Który jest brany na leasing, czy auto, trzecie, czwarte auto do domu, które jest, no po prostu służy do naszej przyjemności, a nie do tworzenia biznesu. Drogi przedsiębiorco, jeżeli prowadzisz biznes, to wszelkie koszty, które generujesz, generuj tylko pod prowadzenie tego biznesu, tak? Nie generuj koszty pod swoje przyjemności. Jeżeli coś bierzesz, jeżeli coś kupujesz, coś wynajmujesz, coś dzierżawisz, coś leasingujesz, to już niech to ci przynosi zysk.
Albo ze swoich gotówki, którą zarobiłeś, po prostu sobie kup to jako przyjemność, nie? Poza firmą. Nie?
Najważniejsza kwestia w restrukturyzacji, o której wiele razy już mówimy, ale może powtórzymy, bo nie każdy wie, no to jest kwestia takiej restrukturyzacji, o której mówi Sebastian, czyli sądowej, ale my tak naprawdę spotykając się z przedsiębiorcą, w pierwszym momencie, jak widzimy, że on może mieć problemy, bo ma problemy, to pytamy, jakie są przychody, jakie są koszty, co mu należy poprawić w swojej własnej organizacji. I dopiero wtedy, jeżeli mamy jakiś zbudowany model w postaci takiego, powiedzmy, biznesplanu, który nazywa się plan restrukturyzacyjny, myślimy o tej restrukturyzacji formalnej. Mówimy tutaj najczęściej o tej restrukturyzacji uproszczonej, tej 4-miesięcznej, która się teraz nazywa postępowaniu zatwierdzenia układu, już jest na stałe w porządku prawnym, bo ona jest jakby najszybsza i najbardziej skuteczna dla małych przedsiębiorców, dlatego że trwa 4 miesiące, jest szybka, ekonomicznie nie jest bardzo dotkliwa dla przedsiębiorcy. Natomiast mamy też przedsiębiorców, którzy mają większe problemy, którzy potrzebują głębszej analizy i większej restrukturyzacji, głębiej wejść w jego model finansowy i biznesowy. To wtedy, jak mówił Sebastian, idziemy w postępowanie z reguły sanacyjne, które trwa 12 miesięcy, otwiera się je w sądzie i tak staramy się ratować przedsiębiorców. Tak jak powiedziałem na początku wywiadu, statystyki są ogromne. W zeszłym roku ponad 4 tysiące tych uproszczonych restrukturyzacji się otworzyło. Choć i tak względem 2,5 miliona przedsiębiorców w Polsce to są znowu promile. I nadal uważam, że mimo wielkich rozmów medialnych o restrukturyzacji, nadal za mało przedsiębiorców korzysta z tego i za mało przedsiębiorców o tym wie. Banki już teraz są partnerami do rozmowy, ale też różnie to wygląda. Wiemy, że polityki banków zmieniają się, każdy już patrzy na ręce, czy ta restrukturyzacja faktycznie jest przeprowadzona dobrze, czy ten model biznesowy się spina, czy te prognozy są realne. No tak jak nasz rynek restrukturyzacji się zmienia, tak i też wewnętrzne regulacje banków się zmieniają, więc trzeba trzymać cały czas rękę na pulsie.
Wiesz, Łukasz, powiem Ci jedno. Ostatnio z Marcinem robiliśmy statystykę do jednego z rankingów w Polsce. No i zaczęliśmy się zastanawiać, bo mieliśmy ponad 2400 zgłoszeń w zeszłym roku ludzi, którzy chcieli przeprowadzić restrukturyzację. Z tych 2400 zgłoszeń przeprowadziliśmy 194 restrukturyzacje. Można powiedzieć, że to jest, nie wiem, 8-9% wolumenu ludzi, którzy nas się zgłosili. Dlaczego? Bo duża większość tych ludzi już się nie nadawała do restrukturyzacji. My nie otwieramy restrukturyzacji na zasadzie takiej, przychodzi do nas klient, mówi, że ja chcę restrukturyzację, bo nie chcę płacić kredytu. No dobrze, ale to pokaż, czy po tej restrukturyzacji, po ewentualnych umorzeniach będziesz w stanie to płacić. Bo nie chodzi o to, żeby otworzyć restrukturyzację, wstrzymać płatności na 2, 3, 4, 5 miesięcy, pokrzywdzić wierzycieli w ten sposób, bo nie dostają swoich środków, a z drugiej strony za chwilę sami będą siedzieć w restrukturyzację, bo żeby tylko otworzyć tą restrukturyzację. Części z tych ludzi doradziliśmy, czy upadłość, ale też można powiedzieć, że znakomitej części doradziliśmy właśnie taką restrukturyzację bankowo-wewnętrzną firmową. I na przykład dla nich też stworzyliśmy, ale nie jakby plan restrukturyzacyjny, ale biznesplan. I pokazaliśmy im, gdzie mogą te koszty uciąć, gdzie mogą zdywersyfikować swoje źródła, czy przychodu, czy kosztów, tak? Gdzie po prostu, jak ten biznes lepiej poprowadzić. Bo nie każdy musi iść w restrukturyzację. Powiedzmy sobie o tym szczerze, tak? I nie każdy też może. Restrukturyzacja jest to, można powiedzieć, już ta ostatnia szansa, przedostatnia szansa, ostatnią jest upadłość, tak? Dla przedsiębiorcy, który jeszcze chce spłacić wierzycieli, który ma tą ochotę spłacić wierzycieli, ale też chce prowadzić swój biznes. Już jeszcze się nie poddał.
Dlatego też warto, tak jak mówi tu Sebastian, co jest bardzo ważne, nie zawsze odsyłamy każdego do tej restrukturyzacji formalnej, sądowej. Czasami warto zrobić taką restrukturyzację wewnętrzną, bankową. Zresztą my się też tutaj wzorujemy na rekomendacji Związku Banków Polskich, która jakby rekomenduje zawsze, żeby podejść do rozmowy z bankiem jako partnerem i próbować najpierw restrukturyzować niekoniecznie sądowo, więc nie zawsze każda restrukturyzacja musi kończyć się otwarciem takiego formalnego postępowania. Czasami wystarczy taka, powiedzmy, gospodarcza, wewnętrzna restrukturyzacja czy restrukturyzacja banku.
No dobra, ale skoro są właśnie te negocjacje, to dlaczego wierzyciele mieliby się godzić na coś, żeby, no nie wiem, zapłacić mniej czy nie płacić? Czy to jest taka też ostatnia deska ratunku, żeby cokolwiek dostać?
Znaczy, wiesz, jeżeli robimy plan restrukturyzacyjny, to akurat ten, który my przygotowujemy plan, on ma zawsze tak zwany test prywatnego wierzyciela. I test prywatnego wierzyciela jest to test, który wskazuje dla wierzycieli, ile środków ewentualnie będą w stanie odzyskać przy upadłości takiego przedsiębiorcy, a ile środków będą w stanie uzyskać przy restrukturyzacji. I jeżeli w tym teście jest wykazane by było, że więcej środków będzie z upadłości takiego przedsiębiorcy, no to wiadomo, że takiej restrukturyzacji nawet nie otworzymy, no bo byłoby to pokrzywdzenie tego wierzyciela. Więc jeżeli w teście wychodzi, że więcej dostanie w restrukturyzacji, no to jest czysty rachunek biznesowy takiego banku czy jakiegoś innego przedsiębiorcy, który dostaje taki plan, tak? Który widzi, że w upadłości może coś w ogóle dostanę, bo są kredyty zabezpieczone, są przewłaszczenia na zabezpieczenie, różne formy zabezpieczeń udzielonych finansowań. I to w upadłości ci, którzy są zabezpieczeni, coś dostaną, reszta nic nie dostanie. Natomiast w restrukturyzacji każdy dostanie procentowo. I proszę Państwa, proszę pamiętać, że jak niektórzy mówią, restrukturyzacja będzie 50, 60, 70% umorzeń, to są bajki. To może to niech opowiadają to swoim dwuletnim dzieciom do snu, bo to są mrzonki. Jeżeli banki zgodzą się na 10-15% umorzenia kapitału, to jest wszystko. Bo proszę pamiętać, że bank, taki zarząd banku czy komisja tego banku, która udziela zgody na taką restrukturyzację, to można powiedzieć, żeby działała na szkodę już tego organu, tak? Jeżeli by robiła umorzenia na poziomie 50-60-70% kapitału.
To prawda.
Też pamiętać trzeba o tym, że każdy bank, bo o tym się mało mówi, albo nikt o tym nie mówi, każdy bank też trzyma się rekomendacji R wydanej przez KNF i tam każda restrukturyzacja formalnie otwarta w banku przerzuca taki kredyt, mówimy o kredytach firmowych, do trzeciego koszyka, czyli to jest taki koszyk już największej jakby szkodowości dla banku, że może to być kredyt już nie do odzyskania. I oni liczą się z tym, że to jest kredyt niespłacalny i może być nieściągalny, a bankowi zależy na tym, żeby jednak odzyskać swój kapitał i swoje pieniądze, więc otwierając restrukturyzację, on z automatu trafia koszyk 2, potem koszyk 3 i myślę, że bankom powinno zależeć na tym, żeby jednak z tym, powiedzmy, naszym przedsiębiorcą, dłużnikiem się dogadać z nami jako z doradcą, który prowadzi tą restrukturyzację, jednak te swoje pieniądze odzyskać. Natomiast słuszna uwaga jest Sebastiana, że te czasy, że tutaj były jakieś potężne umorzenia, się skończyły, bo banki też odczuwają na pewno skutki z różnych zdarzeń gospodarczych, zewnętrznych, więc takie potężne jakieś umorzenia, o których tutaj mówił Sebastian, to skłaniałbym się raczej do postępowań sanacyjnych i do rozmów z kontrahentami, gdzie możemy się dogadać, ok, ja chcę zapłacić, umórz mi 50% z faktury, bo ja chcę dalej funkcjonować. Ja mam tych wierzycieli czy swoich kontrahentów 150. Ale bank raczej bank daje sobie tutaj 99%, że na umorzenie 50% w kapitale nie zgodzi się w tak krótkim postępowaniu, jakim jest PZU.
Jasne, a powiedzcie mi, bo przygotowując się do materiału, natrafiłem, że właśnie 2023 był właśnie rekordowy, jeśli chodzi o ilość restrukturyzacji, aczkolwiek jak mówicie, parę tysięcy, to i tak jest mało, jeśli chodzi o upadek firm, nie? I dlaczego przedsiębiorcy latem się na potęgę restrukturyzują? Bo ja się zastanawiam, no wiesz, no jest źle, to albo zamykam, albo gdzieś tam kombinuję. A skąd to się bierze, że jednak się na potęgę dzisiaj robi te restrukturyzacje?
Wiesz co, Łukasz, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, bardzo duże grono tych finansowań, które jest udzielane, jest zabezpieczone. No i taka osoba, która by poszła ewentualnie upadłość, no to nie dość, że straci wszystko, co ma, łącznie cały majątek, no i zostaje z niczym. I często jeszcze może zostać z długami, bo jeżeli syndyk stwierdzi, że taki przedsiębiorca sam przyczynił się do powstania tych zobowiązań, to na koniec w rekomendacji dla sądu może napisać, żeby go nie oddłużać. To też o tym pamiętajmy, że to, że nam sąd ogłosi upadłość, to jest dopiero pierwszy krok, ale potem jest jeszcze na koniec przy zamknięciu postępowania upadłościowego opinia syndyka, z której może wynikać, że przedsiębiorca przyczynił się do swojej niewypłacalności, a zatem sąd go nie oddłuży. Więc nie dość, że zostanie z długami, które miał, to jeszcze wszyscy się na niego rzucą po postanowieniu sądu, tak? Więc restrukturyzacja to jest taka szansa dla przedsiębiorcy, jeszcze próba wyjścia ze swoich problemów. Tylko też pamiętajmy, że restrukturyzacji się nie przeprowadza, jak już zamknąłem działalność, albo już mam same długi i nie prowadzę działalności, albo w ogóle już nie mam szans. No bo to tak nie działa.
Też ważna rzecz jest taka, że przy restrukturyzacji ta działalność nie upada, ona dalej funkcjonuje, czyli obniżyłem, powiedzmy, swoje raty kredytowe, zmniejszyłem swoje wierzytelności, swoje kredyty, zmniejszyłem swoje zadłużenia do kontrahentów, do pożyczek pozabankowych, ale dalej jednak funkcjonuję na rynku i no nie muszę zamykać swojej firmy. A dla wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą te działalności wiele lat, mają swoją wypracowaną markę, to jest istotne, żeby dalej ta działalność istniała.
A powiedzcie mi, bo jak się my jako przedsiębiorcy traktuje w ogóle takich ludzi, którzy są w restrukturyzacji firmy? Jak powinniśmy traktować? Czy bać się z nimi robić jakieś interesy, czy my o tym też możemy wiedzieć, bo się trochę zastanawiam. No bo wiesz, zawsze jest ta obawa, o kurczę, on się restrukturyzuje, no to już jest jakaś tam lampka się pali, że zaraz może nas oszukać, nie wypłacić. Jak w ogóle powinniśmy traktować takie osoby, które są w restrukturyzacji firmy?
Pamiętaj o tym, że jeżeli ktoś jest w restrukturyzacji, to jest wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Czyli jeżeli sprawdzimy w tym rejestrze, bardzo prosto, wpisuje NIP, nazwę takiej firmy i wyskakuje, czy ma prowadzoną restrukturyzację, czy miał prowadzoną restrukturyzację, czy ewentualnie ma jakieś zadłużenia, bo ten system też pokazuje zadłużenia na przykład u komorników. To jest bardzo ważny jakby element do kontroli swoich kontrahentów. Natomiast ja powiem tak, jeżeli dany podmiot jest w restrukturyzacji, to jego obowiązkiem ustawowym jest regulowanie wymagalnych zobowiązań teraźniejszych. Tak? Więc jeżeli chciałbyś podjąć współpracę z takim podmiotem, nie wiem, dać mu na termin 5, 10, 15 dniowy płatności, no to jeżeli on ci nie zapłaci, to masz bardzo prostą metodę. dzwonisz, czy wysyłasz maila do nadzorcy, czy wykonania układu, czy do doradcy restrukturyzacyjnego, który prowadzi to postępowanie i mówi, że ten pan nie reguluje wymagalnych zobowiązań bieżących. I od razu ma on taką restrukturyzację umarzaną, albo jest po prostu doprowadzany, krótko mówiąc, do pionu przez takiego doradcę, że ma się z tobą rozliczyć.
Czyli nawet lepiej to może pomóc. Bo
znaczy, my widzimy tak, że na początku była taka duża stagnacja na rynku, ludzie nie wiedzieli, co robić z takimi podmiotami. Leasingi nie dawały leasingów. No ciężko było. Natomiast teraz już są chyba 3 czy 4 fundusze leasingowe, które chętniej dają w restrukturyzacji, widząc plan restrukturyzacyjny, bo nawet się do nas często zwracają. Klient przychodzi i mówi: panie mecenasie, ja potrzebuję ten nasz plan restrukturyzacyjny, żeby dać tutaj do leasingu. Ja mówię, a po co? Bo leasing mówi, chcę zobaczyć, czy ja będę zgodnie z tym planem, z planem spłaty wierzycieli, czy będę w stanie regulować ich zobowiązania.
A właśnie, czy banki lubią udzielać, czy nie lubią udzielać finansowania osobom po restrukturyzacji? Jak to właśnie z waszego doświadczenia wynika?
Wiesz co, to jest, można powiedzieć, różnie. Natomiast są instytucje, które mają już produkt, można tak nazwać produkt, na finansowanie w czasie restrukturyzacji i po. No nie chciałbym tutaj reklamować ich, natomiast są już 4 banki, które w ten sposób finansują podmioty w restrukturyzacji.
Czyli też widzę problem, że to jest faktycznie na rynku, że te firmy mają tą restrukturyzację, są jakieś i wychodzą też trochę chyba naprzeciw, nie? Jak
się to już nie jest tak, że jesteś kompletnie już spalony jako przedsiębiorca, że już nie dostaniesz finansowania, a po drugie też jest, no nie mówiąc już nazw, kilka funduszy pozabankowych, które też już udzielają finansowania przedsiębiorcom po restrukturyzacji, bo znają po prostu samą ideę restrukturyzacji.
No a powiedz mi tak właśnie z życia, z waszego doświadczenia, rzeczywiście firmy, które się restrukturyzują, wychodzą później na prosto. Macie takie przykłady też u was, że no normalnie wróciły na tory, rozwijają się i dalej idą do przodu?
Na razie powiem szczerze, wszystkie nasze restrukturyzacje, które prowadziliśmy, wszyscy nasi przedsiębiorcy wykonują układy, czyli mają już zatwierdzoną restrukturyzację w sądzie i wykonują układ i nie mamy na razie problemów. Co będzie dalej? No ciężko powiedzieć. Niektóre te układy są zawarte na kilka, na 2-3, niektóre na 6-7-8 lat, więc zobaczymy. No trzymamy kciuki, żeby to się udało. Natomiast, no tak jak mówię, już ze 2 albo 3 sygnały mieliśmy, że zaczynają się jakieś tam problemy i naprawdę przedsiębiorcy stawiają się, czy po tej restrukturyzacji dadzą radę i pójdą w upadłość. Natomiast na razie jeszcze wszyscy regulują. Nie dzieje się aż tak źle, żeby już nie wykonywali tych układów.
A jakie są rodzaje, czy są jakieś rodzaje restrukturyzacji, są jakieś typy, bo właśnie czy to jest jeden ogólnie, każda firma może iść i zgłosić się po to samo?
Generalnie są 4 postępowania restrukturyzacyjne przewidziane w ustawie, natomiast najczęściej wykorzystywane teraz w obrocie prawnym to ta uproszczona restrukturyzacja, czyli to postępowanie zatwierdzenie układu 4-miesięczne, dlatego że ono jest bardzo szybkie. Przychodzi klient do nas jako do doradcy, podpisuje z nami umowę. My otwieramy to w systemie tym KRZ, o którym mówił Sebastian, Krajowy Rejestr Zadłużonych. Ono trwa 4 miesiące, przygotowujemy plan restrukturyzacyjny, modele finansowe i wysyłamy kartę do głosowania do naszych wierzycieli, czyli do banków. Rozmawiamy z bankami, pokazujemy, co się dzieje u tego przedsiębiorcy, pokazujemy plan. Oni nam po prostu głosują, czy się zgadzają na tę propozycję, czyli na przykład te właśnie 10% umorzenia kapitału, jakieś umorzenie odsetek i tak dalej. I potem jak głosują nam i mówią, że na przykład zgadzamy się na ten układ, to my składamy wniosek do sądu o zatwierdzenie układu. Więc wszystko to trwa 4 miesiące. A drugie postępowanie, które najczęściej teraz jest wykorzystywane i widzę, że w nowym roku jest tego coraz więcej, to jest właśnie to postępowanie sanacyjne, bo ono daje nam tą ochronę też przed egzekucją, tak jak przy tej uproszczonej jest 4 miesiące, to tutaj jest 12 miesięcy w sądzie trwa ta restrukturyzacja sanacyjna, no ale ona jest raczej dla przedsiębiorców, którzy mają duży wolumen zadłużenia i potrzebują też większej jakby ochrony i większego czasu na to, żeby się zrestrukturyzować, żeby wyjść ze swoich problemów. Co jest też ważne w tej restrukturyzacji sanacyjnej, do czego z niej korzystają duże przedsiębiorstwa, dlatego że tam no, niestety bądź stety najczęściej są też zwolnienia pracowników, czy zwolnienia jakieś grupowe, czy wypowiadania umowy najmu w dużych galeriach, więc to jest to takie postępowanie w tą stronę, plus wiele razy też korzystały z tych postępowań sanacyjnych podmioty, które miały niestety problemy z podatkami, czyli jakieś VAT-y, zaległości, decyzje administracyjne, więc to są najczęstsze postępowania obecnie w naszym prawie.
Tylko też trzeba powiedzieć, że można powiedzieć taką udrą postępowania sanacyjnego jest to, że niestety przez natłok, czy to upadłości konsumenckich, czy innych postępowań, sądy, pomimo tego, że wnioski wpływają po otwarcie postępowania sanacyjnego, to sąd otwiera to postępowanie, w teorii powinny otworzyć w ciągu 14 dni, a często otwierają w ciągu 9, 10, 12 miesięcy, gdzie często już tego przedsiębiorcy po prostu nie ma. Albo często jest tak, że składa on wniosek o umorzenie, o cofnięcie wniosku o sanację, bo już wniosek o upadłość jest zasadny, więc no niestety obciążenie sądu, które wiemy, że jest wielkie, bo sędziowie mają często po 700, 800, 900 spraw, to trzeba powiedzieć, że no brakuje godzin dla takiego sędziego, żeby mógł to wszystko przeprocedować.
Tu potrzeba zmiany takiej systemowej. To nie jest wina żadnego sędziego, bo ludzie się denerwują. To nie jest tak. Po prostu jest za dużo ilość pracy. W naszej ocenie sądy upadłościowe, restrukturyzacyjne zasypała ilość wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, bo o tym nie powiedzieliśmy, ale tak my się skupiamy na przedsiębiorcach i to jest jakby nasza główna działka. Natomiast są tysiące wniosków o upadłość konsumencką. Patrząc na statystykę, powiedzmy styczeń, luty, marzec, to jest po 2000 miesięcznie wniosków o upadłość konsumencką. Chyba zeszły rok był w ogóle rekordowy. Nie wiem, czy już nie przybiliśmy właśnie 20 tysięcy jakby upadłości konsumenckie z tego ogłoszonych, więc jakby tą pracą sądy zostały zasypane i nie mają formalnie czasu na rozpoznawanie wniosków o restrukturyzację, tą sanacyjną na przykład, a pamiętajmy o tym, że to nieraz są wnioski, gdzie suma długów to jest, nie wiem, 50, 100, 200 milionów złotych, więc...
Ale właśnie trochę powiedzieliście o tych konsumentach. Czy w ogóle taka osoba fizyczna może się restrukturyzować? Zastanawiam się pod tym względem, że tak jak mówicie, też mają problemy i bardzo duże przeciętni kowalscy, nie? Że nie stać ich często na podstawowe rzeczy.
To restrukturyzacja jest tylko i wyłącznie skierowana do przedsiębiorców, czyli musisz mieć jednoosobową działalność gospodarczą albo być spółką prawa handlowego. Natomiast dla konsumentów, dla powiedzmy tego Kowalskiego jest przewidziana upadłość konsumencka lub układ w upadłości konsumenckiej, czyli składasz formalnie wniosek o ogłoszenie upadłości, ale dogadujesz się z tymi wierzycielami na układ i na spłatę. Natomiast no, w większości, powiedzmy sobie szczerze, to z reguły kończy się, czy te wnioski, które są składane w sądzie, kończą się upadłością konsumencką zwykłą, czyli po prostu mam 50-100 tysięcy długu, nie stać mnie na spłatę tego i składamy wniosek. Tylko co ważne, tutaj od razu powiem, bo takich różnych reklam internetowych i dziwnych historii słyszymy dużo, żeby to nie było tak, że mam długu na, nie wiem, 100 tysięcy, nieruchomość warto 300 tysięcy, zapłaciłem za wniosek o upadłość konsumencką 1000 zł, złożyłem ten wniosek, mam ogłoszoną upadłość, przyjdzie syndyk i mi tę nieruchomość zabierze, a ta osoba, co mi ten wniosek napisała, nie odbiera telefonu, bo tego jest najwięcej na rynku teraz. Myślę, że nawet nie problemów związanych z restrukturyzacją, tylko właśnie problemów związanych z upadłością konsumencką, która przedstawiana jest tak, że złóż wniosek, odetniesz wszystkie długi i już jest wszystko dobrze. To pamiętajmy, że ogłoszenie upadłości to nie jest wcale jeszcze końcowy etap tej upadłości konsumenckiej. Jeszcze przed nami długa,
takie straszenie nawet klientowi, takie bazowanie na naiwności, na takiej tragedii, bo ludzie...
Niestety tak jest.
Wiesz, Łukasz, trzeba też pamiętać o tym, że przy upadłości konsumenckiej praktycznie w 95% jest plan spłaty. Więc te zobowiązania, to nie jest tak, że przychodzę, sąd oczywiście z automatu od razu ogłosi upadłość. Natomiast wyznaczy syndyka, który będzie w tym postępowaniu sprzedawał majątek upadłego celem zaspokojenia wierzycieli. Co sprzeda, to sprzeda, ale jeszcze potem zrobi plan spłaty. W Warszawie to jest co najmniej 36 miesięcy, do 7 lat. I trzeba o tym pamiętać, że przez te 36 miesięcy trzeba wykonywać ten plan spłaty, bo jeżeli go nie wykonasz, to postępowanie upadłościowe jest umarzane, wszystkie długi wracają z odsetkami, ze wszystkimi problemami. A jeżeli dostaniesz taki plan spłaty na 7 lat, słuchaj, wiesz, co będzie za 2, 3, 4 lata? Wiesz, czy będziesz zdrowy, niezdrowy, czy w ogóle będziesz pracował, czy będzie Polska, czy nie wiem, czy będzie to jakiś inny kraj? Bo już teraz to nie wiadomo, patrząc na naszych wschodnich sąsiadów.
Dobra, trochę powiedzieliście o tym i o tej bazowaniu na naiwności. Rzeczywiście pewnie z wysyp reklam i rzeczywiście jak jest problem, to dużo ludzi się chce szybko wzbogacić, ale czy są jeszcze jakieś takie sytuacje, na które powinna nam się zapalić czerwona lampka, czy to na właśnie jakiś tam rynku restrukturyzacyjnym, skąd przedsiębiorca może wiedzieć właśnie, że ten doradca, do którego trafia, to jest osoba rzetelna, warto z nim pracować, a nie, że właśnie będzie nam chciała zabrać ten majątek i za pół darmo sprzedać.
Wiesz, przede wszystkim warto sprawdzić, ile taki doradca przeprowadził przez ostatnie 2, 3, 4 lata takich restrukturyzacji. Ja oczywiście nie mówię, że młodzi doradcy są źli. Natomiast no, jednak tutaj jest bardzo ważne to, żeby mieć pewną historię, ale też, żeby wiedzieć, jak rozmawiać z bankami, czy jak rozmawiać z wierzycielami, mieć już wypracowane drogi jakby współpracy, tak? No bo no, wtedy jest łatwiej tego jakby przedsiębiorcę reprezentować. Dwa, jeżeli ktoś nam mówi, że otworzy ci restrukturyzację w 24 godziny, to to, proszę Państwa, no nie oszukujmy się, nikt nie jest w stanie przygotować planu restrukturyzacyjnego, zebrać dokumentów, które są niezbędne do tego planu i przygotować tego rzetelnie. Nam średnio takie przygotowanie, zebranie dokumentów, przygotowanie planu restrukturyzacyjnego zajmuje około 14 dni. Można powiedzieć 8 do 10 dni roboczych, tak, żeby taki plan realnie przygotować. I w tym planie są wskazane trzy hipotezy, czyli ta negatywna, neutralna i optymistyczna, które pokazujemy wierzycielom. Czyli już wierzyciel, oceniając taki plan, może zobaczyć, czy on został przygotowany w sposób profesjonalny. Też bardzo często, tak jak mówiłem, robimy ten test prywatnego wierzyciela, który de facto nie jest wymagany przez plan restrukturyzacyjny, ale łatwiej przekonać wierzyciela, pokazując mu, że w razie upadłości dostanie nic albo bardzo mało, a w razie restrukturyzacji zostanie zaspokojony w dużej jakby kwocie. No i trzecia rzecz jest taka, że jeżeli ktoś nam mówi, że w 24 godziny otworzyć tą restrukturyzację i ją przeprowadza w ciągu tych 4 miesięcy, to na bazie czego on to mówi? Jakiej analizy takiego klienta on dokonał? No żadnej. Otworzył restrukturyzację tylko kliknięciem w systemie, można powiedzieć od razu, pokrzywdził wierzycieli, bo nie dokonał żadnej analizy takiego przedsiębiorcy. W 99% pokrzywdził wierzycieli, bo i co zrobi w takiej sytuacji? Nie zrobi nic. Zrobi to, co ustawa tylko od niego wymaga, czyli otworzył, zamknie tą restrukturyzację po 4 miesiącach. I taka osoba, można powiedzieć, że to już od razu powinna sobie pisać sama chyba wniosek o upadłość. Wszyscy wierzyciele zdenerwowani tym, że przez 4 miesiące taka osoba im nie płaciła. Zero kontaktu od strony czy doradczycy, czy firmy, która tą restrukturyzację się podjęła przeprowadzić. No wiemy, tak, że takie patologie są na rynku, że potem czy doradca, czy firma wyłączają telefon.
Tak, racja, to jest to, co mówi Sebastian, to jest podstawowa rzecz, to jest przygotowanie planu restrukturyzacyjnego, prawdziwego, dobrze sporządzonego, bo to tego najczęściej brakuje w tych postępowaniach. No i myślę, że nie dawanie dostępu do akt postępowania przedsiębiorcy, dłużnikowi, który powinien mieć wgląd, nie kontaktowanie się z nim, ale myślę, że też takim problemem to jest właśnie takie otwieranie tych postępowań zupełnie, mówiąc brzydko, no nie wiem, czy tak powinienem mówić, ale pudrowanie trupa. Czyli mamy działalność gospodarczą, która na przykład nie działa, nie funkcjonuje od 2 lat, toczą się jakieś egzekucje, mamy kolejną egzekucję z nieruchomości i otwieramy tylko to postępowanie restrukturyzacyjne, żeby kupić czas, zablokować egzekucję, a wiemy doskonale, że ta restrukturyzacja nie ma szansy obronić się przed wierzycielami, bo tam po prostu nie jest prowadzona działalność żadna gospodarcza. Więc takie otwieranie po prostu restrukturyzacji na wyrost bez sensu, myślę, że takie rzeczy nie powinny się dziać na rynku restrukturyzacyjnym. No i myślę, że bardzo ważne to jest to, co powiedział Sebastian na początku, to jest właśnie weryfikowanie, czy dana kancelaria jest po prostu doradcą restrukturyzacyjnym, czy funkcjonuje na rynku.
Też wiesz, warto powiedzieć o tym, że niestety niektóre banki, nie chcę tutaj mówić jakie, nawet nie zaglądają do KRZ-u, jeżeli jest taka restrukturyzacja, nie przeglądają dokumentu, bo my to doskonale widzimy jako doradca restrukturyzacyjny, że nawet nie weszli do systemu, nie przejrzeli planu restrukturyzacyjnego i głosują z góry na nie. I wszystkie plany, które do nich trafiają, wszelkie propozycje, zrobiliśmy nawet taki test jeden, na który nasz klient już po prostu się zgodził, na to poprosił, że daliśmy takie same warunki dla banku, jakie miał w umowie. I bank zagłosował przeciwko.
No właśnie, to jest, chcielibyśmy, żeby restrukturyzacja i przedsiębiorcy byli partnerem rozmów z bankami, żeby banki też nie traktowały tych przedsiębiorców od razu z góry, że nie chcą płacić i nie zgadzają się na restrukturyzację. Więc jakby oprócz tego, że są jakieś tam problemy stricte w restrukturyzacjach ze strony pewnie też i doradców i tak dalej, to też, żeby banki były jakby partnerem rozmowy.
No to ja co ja mogę powiedzieć, jak tutaj Was podsumowuję. Ja znam Was od dawna, znam też firmy, które z Wami się restrukturyzowały i są bardzo zadowoleni, więc ja mogę też z czystym sumieniem, dlatego rozmawiamy, Was zaprosiłem, że polecam Waszą kancelarię, nie wiem, czy to tak się nazywa, kancelaria, ale Waszą firmę, która pomaga i cieszę się, że pomagacie i tutaj z całym sercem ludzi, którzy z Wami pracują. No jesteście kozacy w branży i tego też myślę, że życzę. A przy końcu jeszcze chciałem zapytać o ten kanał, bo wspomnieliśmy na początku, że jest kanał Prawo Władni i praktyczna wiedza, jakbyście mogli powiedzieć, co tam jeszcze mogą widzowie znaleźć, bo myślę, że to też jest takie fajne, że zanim nawet się trafi, to warto pooglądać, posłuchać takiej wiedzy, która no jest związana z tym, co dzisiaj się dzieje i te firmy, które potrzebują.
No, na naszym kanale Prawo Wadni zachęcamy oczywiście do subskrypcji, klikania w dzwoneczek. To oczywiście dajemy porady prawne z zakresu restrukturyzacji i upadłości, bo to jest nasz jakby core biznesowy. Natomiast mamy też wywiady z innymi prawnikami, czy w zakresie alimentów, czy w zakresie prawa pracy, odszkodowań. Chcemy edukować przedsiębiorców, czy też powiedzmy osoby niezwiązane z prawem, ale nie tylko przedsiębiorców, żeby mieli przekaz łatwy, jak wygląda prawo, że to nie jest nic strasznego, że mogą posłuchać i zobaczyć, jak to wygląda. Chcemy tak odszerować trochę wizerunek prawnika w mediach, że jest takim człowiekiem, który siedzi za biurkiem i się należy go bać. Nie należy się go bać i chcemy dawać coraz większą wiedzę prawną dla wszystkich, że tak powiem, słuchaczy na YouTubie i obserwatorów.
Też często na kanale zaczęliśmy zapraszać już czy przedsiębiorców, czy ludzi z funduszy inwestycyjnych, żeby pokazać też naszym widzom inne drogi rozwoju, czy w jaki sposób rozmawiać z funduszami, czy w co inwestują fundusze inwestycyjne. Zapraszamy również Państwa, jeżeli macie jakąś fajną swoją historię, chcecie pomóc innym przedsiębiorcom, zapraszamy, zgłoście się do nas, bardzo chętnie Was zaprosimy, porozmawiamy. Zresztą tak samo jak Łukasz.
Bardzo się cieszę, no i robicie super robotę i co mam powiedzieć, nie? Z jednej strony powinienem życzyć Wam mało klientów, bo fajnie jakby firmy miały dobre kondycje, ale dzisiaj no niestety jest dużo firm z problemami, więc życzę Wam no to dużo klientów, ale tych pozytywnych, którzy przejdą z Wami tą restrukturyzację i, no i będą mogli na rynku dalej funkcjonować, bo trzeba wspierać polskie firmy, no dobre, bo polskie jak się mówi i bez tych firm no zginiemy, więc musimy o nie walczyć, musimy się starać wszyscy tymi rękami tutaj pracować, żeby te firmy mogły dalej istnieć. No co mam powiedzieć, jako Polak Patriota też Wam dziękuję i róbcie to dalej.
Dziękujemy. Dziękujemy. Łukasz bardzo, dziękujemy.
Dzięki. Trzymajcie
się też. Dzięki.
Dziękuję bardzo.